Fakt on się dnia jest dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze. Witam serdecznie państwa.
Panie ministrze, rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię, iż należy oddalić skargi Węgier i Polski na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego. Jak mamy to rozumieć?
No cóż, to jest kierunek, którego no, niestety przyznaję to z żalem. Spodziewaliśmy się jako Solidarna Polska, jako Ministerstwo Sprawiedliwości w zeszłym roku. No, podkreślaliśmy, że nie ma co liczyć na rozstrzygnięcia, które byłyby rozstrzygnięciami zgodnymi z literami, z literą traktatów. Oczywiście opinia rzecznika to nie jest jeszcze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale no, zazwyczaj Trybunał idzie w tym kierunku i obawiam się, że orzeczenie może być właśnie takie. A chodzi w rzeczywistości o to, że no, w zeszłym roku Unia Europejska zgodziła się na nadzwyczajny mechanizm, który miałby łączyć wypłatę środków z budżetu unijnego, możliwość właśnie wstrzymania czy blokowania tych środków poprzez pewien taki mechanizm, na podstawie którego miałyby być badane elementy praworządności w krajach, w państwach członkowskich. My jako Solidarna Polska zarzucaliśmy temu mechanizmowi przyjętemu niestety, chociaż można było to zawetować w zeszłym roku, zarzucaliśmy no, przede wszystkim brak podstaw prawnych, bo traktaty przewidują już taki mechanizm. On jest uregulowany w artykule 7 Traktatu o Unii Europejskiej i wygląda inaczej niż ten mechanizm w rozporządzeniu. Ten mechanizm w rozporządzeniu jest przede wszystkim bardzo prosty do zastosowania, bo mechanizm traktatowy przewiduje zasadę jednomyślności na pewnym etapie jego stosowania, co gwarantuje właśnie między innymi to, że to nie będzie jakiś polityczny bicz stosowany na wybrane państwa członkowskie, a rozporządzenie przewiduje tutaj zasadę większości. I druga równie istotna sprawa to taka, że no, nie ma czegoś takiego jak zasady praworządności czy ogólny standard praworządności, który można by przyjąć jako standard europejski. Traktaty nie pozwalają wiązać właśnie z czymś tak bardzo niedookreślonym jednak i różnym w różnych krajach. Mamy różne też kultury prawne, wiązać tak daleko idących skutków, jak właśnie pozbawianie środków z budżetu Unii.
Panie ministrze, bo był minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski mówi tak, że no spodziewałem się poważnej debaty w Trybunale na temat zasadności takiego mechanizmu w kontekście tego, że jak pan minister też tu przypomniał, że on nie jest oparty na traktacie. Co więcej, przypomina, że nie ma właśnie takiego prawa, które łączyłoby pieniądze z modelem praworządności w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ponieważ nie ma w Unii Europejskiej żadnego modelu praworządności. Nie ma jakiegoś modelowego ustroju systemowego, bo w każdym państwie członkowskim wymiar sprawiedliwości jest zorganizowany inaczej, gdyż są różne sprawy polityczne do decydowania na przykład o tym konkretnym wymiarze.
Dokładnie tak, dlatego my podkreślamy, że to jest po prostu wytrych polityczny, żeby instytucje brukselskie mogły sobie w różny sposób traktować różne państwa członkowskie w zależności od jakiejś woli politycznej, ekonomicznej czy ideologicznej. No, przypominam, że w odniesieniu do Malty pewne rozwiązania, gdzie władza wykonawcza mianuje sędziów w sposób dalece bardziej bezpośredni niż w Polsce, no tam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie dostrzegł problemu. Dzisiaj umorzył postępowanie w stosunku do Niemiec dokładnie za to samo, czy praktycznie za to samo, za co ściga, mówiąc kolokwialnie, Polskę, mianowicie za stwierdzenie, że ich konstytucja niemiecka ma wyższą moc wiążącą niż regulacje europejskie, więc mamy doświadczenie tego nierównego traktowania, bardzo już rozbudowane, i to ten mechanizm jest kolejnym, może nawet nie tyle kolejnym przykładem, co takim otwarciem na oścież tym możliwościom, żeby jeszcze bardziej karać państwa członkowskie, dlatego że nie zgadzają się z mainstreamem pod względem politycznym czy też ideologicznym. I tutaj właśnie pod względem wartości tak naprawdę. I tutaj Polska i Węgry przynajmniej aktualnie są właśnie tymi państwami, które bronią swoich wartości, swojej tradycji. Też rządy konserwatywne nie idą po myśli tym rządzącym obecnie w większości w Europie rządom liberalnym. I to są rzeczywiste powody, a nie praworządność, która no, oczywiście nie jest żadnym standardem, bo takiego standardu nie ma. Myślę, że warto tutaj jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że de facto ten mechanizm już był stosowany. De facto mówię oczywiście, no bo przecież nie zatwierdzenie KPO, Krajowego Planu Odbudowy od wielu miesięcy, no trudno nazwać inaczej jak faktycznym blokowaniem środków. Te środki już dawno powinny były być wypłacone, co jeszcze raz potwierdza, że nie można ufać instytucjom brukselskim, bo one wyraźnie zobowiązały się, że te środki wypłacą. A ten przykład tej dzisiejszej opinii rzecznika generalnego TSUE i obawiam się przyszłego rozstrzygnięcia TSUE. No jest też przykładem tego, jak instytucje brukselskie, w tym wypadku Trybunał Luksemburski, rozpycha się w tych kompetencjach i jak właśnie ta jurystokracja jest takim narzędziem centralizacji Unii Europejskiej, jak Unia Europejska federalizuje się przez arbitralne decyzje, w tym wypadku spodziewane orzeczenie TSUE. Zwróćmy przecież uwagę, w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, tej właśnie sprzed paru dni, jest wprost mowa o federalizacji. Tylko że prawdziwa federalizacja, prawdziwa centralizacja wymagałaby zmiany traktatów. Na to trudno będzie się spodziewać zgody państw członkowskich, więc robią to tylnymi drzwiami, w sposób bezprawny, w sposób, który narusza traktaty. I to jest, myślę, również bardzo istotny problem, z którym mamy teraz do czynienia.
Pan minister wspomniał o funduszu odbudowy, bo Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę do skorzystania z funduszu odbudowy. Do Polski miałoby trafić 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. No i wygląda na to, Unia Europejska przybliża się do uwolnienia funduszu odbudowy dla Polski, informuje Financial Times. No ale politolog, pan profesor Mieczysław Ryba, mówi, że na razie trudno przewidzieć, kiedy zakończą się negocjacje w sprawie tego Krajowego Planu Odbudowy. Wskazuje, że to może jeden z etapów szantażu ze strony Brukseli, o czym tutaj pan profesor, pan minister, pan doktor też w jakiś sposób mówi, wspomina, odnosząc się chociażby do tej kwestii pieniądze za praworządność.
No, dokładnie tak. No, trudno nie odnieść się takiego wrażenia, nawet jeżeli jest się tylko zewnętrznym obserwatorem. No, przecież wszyscy widzimy i zdajemy sobie przecież sprawę, że nie ma żadnych podstaw merytorycznych, żeby te środki dalej blokować w stosunku do Polski czy Węgier. Jak to jest, że przez przypadek akurat te dwa kraje miałyby rzekomo czegoś nie przygotować? Przecież nawet nie ma takich zarzutów nigdzie. To jest oczywiste, że to jest przeciągane właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że akurat w tych dwóch krajach rządzą rządy konserwatywne i próbuje się zagłodzić Polskę czy Węgry i w ten sposób też wpływać na decyzje polityczne. Mam nadzieję, że Polacy widzą to i dostrzegają, że po prostu tak nie może być. Niezależnie od tego, jaka formacja rządzi Komisji czy Parlamencie Europejskim, a jaka w danym państwie członkowskim, no szczególnie Fundusz Odbudowy, który ma przecież służyć odbudowie gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie, który przecież jeszcze trwa, związanym z pandemią, no to nie może być przedmiotem takiej brutalnej, ohydnej walki politycznej, też walki ideologicznej, którą te instytucje z polskim czy węgierskim rządem toczą.
Chciałem zapytać jeszcze o konwencję stambulską. Jakiś czas temu mówiliśmy o rozwiązaniach, które rok temu wprowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości, ochrona osób pokrzywdzonych. Te prawda, rozwiązania też teraz państwo wprowadzają nowe technologie, które też mogą w jaki sposób pomagać. Pytam dlatego, że aż 6 krajów Unii Europejskiej, Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Słowacja i Węgry, nie ratyfikowało genderowej konwencji stambulskiej. No i Parlament Europejski nie jest obojętny wobec tego faktu. Próbuje się, domaga się od tych państw jak najszybszej ratyfikacji tego dokumentu, realizacji genderowej wizji małżeństwa i rodziny. Ta presja ze strony Parlamentu Europejskiego w kwestii realizowania zapisów konwencji jest bardzo mocna. No, pan minister mówił, czy często też słyszymy takie głosy, że my winniśmy wypowiedzieć tą konwencję, bo mamy dobre, właściwe rozwiązania, patrząc też i na kwestię kulturową, kwestię takiej specyfiki, prawda, chociażby tutaj o sądownictwie mówimy, to też każdy kraj ma swoją specyfikę i trudno wszystkich sprowadzać pod jeden sznurek, czy jeden mianownik stosować, a my tutaj mamy dobre rozwiązania, patrząc z perspektywy czasu. Dlaczego nie mielibyśmy podziękować za to, co nam narzuca, idąc chociażby w ślad za tymi krajami, które dziś próbuje się spacyfikować?
Dokładnie tak. Zresztą sama Turcja, która była stroną Turcji, przecież to w Stambule była konferencja, gdzie ta konwencja została zatwierdzona, no wystąpiła z niej. Tak samo bułgarski Trybunał Konstytucyjny, te państwa członkowskie Europy Środkowej, o których ojciec mówił, też nie ratyfikowały tej umowy. My ją niestety ratyfikowaliśmy w sposób pochopny w 2015 roku i to był błąd, bo ta konwencja jest w tej warstwie ideowej, no, obca kulturowo. Ona jest takim narzędziem do wprowadzania ideologii genderowej, pewnego neomarksizmu, który no, nie służy przecież przeciwdziałaniu przestępczości, przemocy domowej, przemocy wobec kobiet, tylko jest takim batem ideologicznym, a jeżeli chodzi o skuteczność, to jest kontrskuteczny nawet, bo to chociażby pokazują doświadczenia tych państw, gdzie ta konwencja była wdrażana właśnie razem z tą ideologią. My odrzucamy tę ideologię, my opieramy się na naszych wartościach, na wartościach, które są zakorzenione właśnie w etyce chrześcijańskiej i przyjmujemy te narzędzia, które realnie odpowiadają na rzeczywiste, a nie wymyślone problemy. No przecież wiemy, że przemoc jest związana przede wszystkim z alkoholem, z różnego rodzaju uzależnieniami i skutecznie z tą przemocą walczymy, podejmując rozwiązania, za które paradoksalnie chwalą nas nawet środowiska lewicowe, ustawa antyprzemocowa i natychmiastowy nakaz opuszczenia przez sprawcę przemocy domowej i mieszkania jest tego najlepszym przykładem i kolejne narzędzia, czy to prawne, czy technologiczne. No wczoraj we Wrocławiu byłem i tam pracujemy nad takim systemem takich obrączek, które będą identyfikować obecność alkoholu we krwi. Być może, jeżeli sytuacja pokaże, że to działa odpowiednio, możemy, zmieniając prawo, też wprowadzić tego typu rozwiązania, które będą chronić właśnie osoby pokrzywdzone przemocą domową, gdzie przecież alkohol jest bardzo częstą przyczyną przemocy, czy będą chronić na przykład całe społeczeństwo przed sprawcami no właśnie wypadkami powodowanymi przez pijanych kierowców chociażby. Ale wracając właśnie do przemocy domowej, no podejmujemy całe spektrum różnych działań, które mają realnie zwalczać ten problem, a to, co robi Parlament Europejski, no to przepraszam, ale to jest czysta demagogia, czysta ideologia. Jeżeli czasami naszemu parlamentowi zarzuca się to, że brakuje tam merytoryki, a jest tylko krzykliwa ideologia i krzykliwa polityka, no to Parlament Europejski to jest, to trzeba to podnieść do entej potęgi. I
to w imię czego to jest zrobione, prawda? Te Himalaje hipokryzji czy dokumenty, które propagują ideologie antyrodzinne, postulaty?
No Europa już niestety, ale w tym wymiarze takim społecznym, w tej warstwie społeczno-politycznej już dawno przestała być Europą de Gasperiego czy Europą Schumana i to, co ją teraz definiuje, to raport Spinelliego, czyli jest takim neomarksistowskim siedliskiem różnych ideologów, którzy mają swoje wydumane idee fix, chcąc tutaj stworzyć nam w cudzysłowie raj na ziemi. Wszyscy wiemy, jak takie ideologiczne raje się kończyły. Kiedyś była walka klas, teraz jest walka płci. I to Parlament Europejski jest w tym wymiarze politycznym takim motorem tej centralizacji i federalizacji Unii Europejskiej. Chcą stworzyć właśnie jakieś super państwo europejskie, nie kierując się zresztą żadną racjonalnością, tylko kierując się właśnie chęcią zniszczenia.
A myśli pan minister, nas stać na to, Polskę stać na to, żeby takie nieefektywne narzędzie, bo jak słucham pana, czytam różnego rodzaju dokumenty, zresztą też no, nieraz się powołują ci, którzy promują konwencje na naukowe, prawda, walory, no ale nie ma ich tutaj za wiele, albo nie ma żadnych, więc pytanie, czy nas, Polskę, rządzących, tych, którzy mają moc sprawczą, stać dziś, jutro, czy za jakiś czas na to, żeby tą konwencję wypowiedzieć?
No, mam nadzieję, że tak się stanie. Minister w zeszłym roku wnioskował do Ministerstwa Rodziny, aby wszcząć procedurę wypowiedzenia tej konwencji zgodnie z naszymi procedurami tutaj wewnętrznymi, krajowymi. Tak się niestety nie stało. Ostatecznie został złożony przez pana premiera wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności konwencji, co też jest oczywiście zasadne i co też podnosiliśmy w naszym wniosku, oprócz zarzutów natury właśnie aksjologicznej czy politycznej, no oczywiście zarzuty konstytucyjne. W naszej ocenie, mówię tutaj o Solidarnej Polski, jedno drugiemu nie przeszkadzałoby. Niestety no, nie było i nadal nie ma woli po stronie całej Zjednoczonej Prawicy, żeby wszcząć procedurę wypowiedzenia konwencji. Decyzja, która była, no, była taka, że będziemy czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które no, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o jego treść, no, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, bo ta sprzeczność jest jawna. No. Cóż, można by te dwie rzeczy toczyć równolegle. Niewątpliwie orzeczenie Trybunału jest ważnym też argumentem na rzecz wypowiedzenia konwencji, bo jest takim potwierdzeniem już nie tylko jakby subiektywnym, ale już całkowicie zobiektywizowanym niekonstytucyjności konwencji. Ale cóż, to trwa, jak widzimy, ale no, mam nadzieję, że znajdzie swój szczęśliwy finał, bo konwencja rzeczywiście nie służy przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy domowej, przemocy wobec kobiet, a bardzo często niestety się do niej w tym sensie no, przyczynia, że przez tę ideologizację, przez polityzację tego zagadnienia no, nie służy takiemu szerokiemu też poparciu dla jej rozwiązań.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Naszym gościem był dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.